przeciw przemocy.
Porozmawiamy o tym, jak wygląda praca z osobą stosującą przemoc, bo przecież to, co się dzieje na przykład w domu, ale także i poza nim, jest wywołane przez kogoś, przez sprawcę przemocy, który też objęty jest pomocą, żeby mógł skorygować swoje zachowania, żeby mógł też pracować nad tymi właśnie negatywnymi zachowaniami. W studiu Magdalena Dudek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, koordynator grup diagnostycznych i pan Jacek Kępanowski, kierownik Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie. Jeżeli do państwa trafia informacja, że jest dom, gdzie panuje przemoc i jest tam sprawca, to jak wygląda praca z takim sprawcą? Jakie działania są podejmowane?
Grupa diagnostyczno-pomocowa ma bardzo szeroki zakres działań w stosunku do osoby stosującej przemoc. Przede wszystkim w pierwszej kolejności staramy się rozmawiać z tą osobą, wysłuchać jej argumentów, skonfrontować też informacje, które pozyskujemy od osoby doznającej przemocy. Mamy też różne możliwości działań takich interwencyjnych w stosunku do osoby stosującej przemoc. Mamy możliwość kierowania takich osób na programy korekcyjno-edukacyjne albo terapeutyczno-psychologiczne.
Często dochodzi do takich sytuacji, że ten sprawca przemocy, gdy trafia na rozmowę na przykład z koordynatorem takiej właśnie grupy diagnostycznej, on sobie uświadamia to, jak źle postępował, co robił złego, to trafia do niego?
Niekiedy trafia, natomiast zdarzają się przypadki, gdzie osoba pomimo wszczętej procedury niebieskiej karty i złożonego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa nie zmienia swojego zachowania, w dalszym ciągu przemoc stosuje w stosunku do członków rodziny i wówczas podejmujemy różne inne działania jako grupa diagnostyczno-pomocowa, kierowanie do programów korekcyjno-edukacyjnych, złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Mamy też możliwość, właściwie osoba doznająca przemocy ma możliwość skorzystania z artykułu 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, który ma na celu izolację osoby stosującej przemoc ze wspólnie zamieszkałego mieszkania.
Jeżeli chodzi o te programy edukacyjno-korekcyjne, jak one wyglądają, co one zawierają, jak one są realizowane?
Podstawowym celem takiego programu jest zmiana tych przekonań, które ma sprawca przemocy, żeby on zrozumiał, że te jego zachowania, konkretnie po prostu trzeba nazwać, że to była przemoc taka i taka, fizyczna, przykładowo, czy psychiczna, żeby on zrozumiał, nazwać po prostu rzecz po imieniu. I poprzez te oddziaływania korekcyjno-edukacyjne on uświadomił sobie i po prostu przestał stosować tą przemoc wobec najbliższych.
Te właśnie programy to jest praca ze specjalistami, z osobami, które wiedzą, jak z taką osobą, która stosuje przemoc, rozmawiać.
Program obejmuje 60 godzin zajęć grupowych oraz 2 godziny zajęć indywidualnych, które odbywają się u nas w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego Interwencji Kryzysowej. Są odpowiednie tematy, które są poruszane, każdy blok tematyczny realizowany po kolei i poprzez takie zajęcia ma doprowadzić do sytuacji, że ten sprawca zrozumie, że to, co robił, było złe.
Podczas tych spotkań grupowych na przykład jest grupowa terapia takich właśnie sprawców przemocy, którzy mówią, co robili.
Te oddziaływania mają na zadanie taką autorefleksję, zrozumieć, przyznać się na forum grupy, że to robiłem tej osobie, prawda, żeby sobie uświadomić, że czynił po prostu źle i przyznanie się przed sobą. Jeśli on się przyzna przed sobą, zrozumie to, to po prostu nie będzie stosował tej przemocy, bo chodzi o to przemocy, że zawsze winny jest sprawca i jeśli ktoś zaczął stosować przemoc, równie dobrze może ją przestać stosować, jeśli po prostu zrozumie, po prostu zostanie wyedukowany i pouczony, że to było złe.
Ale niestety, panuje takie przeświadczenie u osoby, która stosuje przemoc, że ona jest wywołana tym, bo ktoś ją na przykład sprowokował, ktoś zachował się nie tak, jak potrzeba. No ale to nie jest dobre tłumaczenie.
To bardzo błędne tłumaczenie, dlatego że my żyjemy w świecie, ulegamy pewnym mitom, stereotypom, że prawda, pan władca, musi być władza, kontrola i tak dalej, ale to nie jest tak. Dlatego te zajęcia mają na celu, żeby złamać te stereotypy, obalić te mity i doprowadzić do bezkonfliktowych relacji międzyludzkich, prawda? Bo my wiemy, że w życiu są różne problemy, konflikty i dlatego między innymi jest to zadanie tego programu, aby nauczyć się rozwiązywać konflikty w sposób bez użycia przemocy.
Z punktu widzenia właśnie specjalisty, który zajmuje się pracą z takimi osobami, jak pan ocenia skuteczność takich programów?
Skuteczność jest wysoka, z tego względu, że przez 3 lata odbywa się monitoring i my co 6 miesięcy wysyłamy taką ankietę lub dzwonimy, pytamy też kuratora lub kogoś z członków rodziny i zazwyczaj skuteczność takich programów oscyluje w około 80-90%, że osoby nie wracają do już stosowania przemocy po odbyciu takiego programu.
A jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że ta osoba, która skierowana jest na taki program, odbędzie to całe szkolenie, odbędzie ten cały cykl, wraca do swojego środowiska i niestety dalej stosuje przemoc. Co wtedy się dzieje?
No to jeśli stosuje przemoc, ktoś, prawda, się dowie, czy to kurator, czy pracownik socjalny, no to wówczas ponownie są podejmowane działania, wczynana procedura, czy też zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Normalnym cyklem. Tak jakby to było pierwszy raz.
Z takich właśnie programów edukacyjno-korekcyjnych sprawca przemocy może skorzystać tylko raz?
Jeśli powrócił do stosowania przemocy i zdarzyło się, że ponownie, no może również uczestniczyć po raz drugi, również może uczestniczyć w innym programie psychologiczno-terapeutycznym, który jest skierowany dla osób, które już przeszły ten pierwszy program, czyli korekcyjno-edukacyjny. On stanowi jak gdyby rozszerzenie, umocnienie tego, co się udało wypracować podczas programu korekcyjno-edukacyjnego.
Z tego wszystkiego, co państwo mówią, wynika, że ta osoba, która stosuje przemoc, nie jest pozostawiona sama sobie, nie jest na piętnowana, tylko jest zachęcana do tego, żeby zmienić swoje postępowanie.
Zawsze w pierwszej kolejności staramy się rozmawiać tak z tymi osobami, motywować ich do tego, żeby same podejmowały te działania. Czy to dotyczy spotkań z psychoterapeutą, czy to dotyczy terapii uzależnień, bo takich osób mamy mnóstwo. Zawsze zachęcamy do tego, żeby samodzielnie podjęły jakieś kroki w celu poprawy swojego zachowania i sytuacji domowej. Jeśli nie podejmują tych kroków, to grupa diagnostyczno-pomocowa może takie wnioski złożyć, czyli poinformować Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych albo zastosować na przykład takie rozwiązania, jak mamy teraz, czyli skierować tego sprawcę na program korekcyjno-edukacyjny lub psychologiczno-terapeutyczny. Zawsze jednak staramy się wysłuchać każdej ze stron i motywować do samodzielnego podjęcia zmiany swojego zachowania.
Zdarzają się takie sytuacje, że przychodzi do państwa taka osoba, która mówi: tak, stosuję przemoc wobec swojej rodziny, nie umiem się powstrzymać, chciałbym czy chciałabym z tym walczyć.
Zdarzają się, choć bardzo rzadko. Jeśli taka osoba do nas trafia, to jak najbardziej proponujemy jej tutaj szeroką możliwość pomocy, przede wszystkim psychologicznej, która jest dostępna w naszym mieście. Zwykle z takiej pomocy korzystają. Jeśli uda się ich nakłonić do tego, to zwykle sytuacja ulega poprawie.
Warto o tym pamiętać, że zarówno osoby, wobec których stosowana jest przemoc, mogą szukać pomocy chociażby w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie, czy też w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego Interwencji Kryzysowej. Również sprawcy przemocy, którzy nie potrafią z nią sobie poradzić, też mogą o taką pomoc prosić. Kolejny odcinek cyklu Przeciw Przemocy już za tydzień.
Przeciw Przemocy.